Dobry wieczór, 21:04, już 5. Przy mikrofonie Rafał Regulski, za konsoletą Jarosław Pachczyński. Choćby w dziennikach Radia Poznań mogli Państwo usłyszeć w tych dniach, że pewne stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy gotowych poświęcić swój czas seniorom. No i zafrapowało mnie to i postanowiłem zgłębić temat. I efektem tego zgłębiania jest zaproszenie do studia na dzisiejszy wieczór dwojga gości. Ci goście to Stefania Wnuk, koordynatorka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w regionie wielkopolskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie.
I pan Marcin Graś, wolontariusz Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich, który przyjechał do nas z Gniezna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Jak się jechało z Gniezna?
Korki na dwójce, ale dało się przeżyć.
Cieszymy się tym bardziej, że pan dotarł, zadając sobie no, pewien trud też, ale to też oznacza, że jest dla pana ważnym, żeby o tym rozmawiać.
Tak, jest to nawet bardzo ważne.
Mam nadzieję, że z tej audycji wyniknie, dlaczego to takie ważne. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że można je wspierać 1,5-procentowym odpisem od podatku. Można też inaczej, szczegóły znajdą państwo na stronie internetowej, ale ja bym chciał zacząć rozmowę od nazwy. Bo moją uwagę zwraca pisownia i rozkład wielkich liter w tejże nazwie stowarzyszenia. Otóż w nazwie Mali Bracia Ubogich słowo mali, słowo bracia piszą państwo z małych liter na początku, ale już słowo ubogich z wielkiej. To wydaje się znaczące.
Tak, słowo ubogich, mówimy tutaj o osobach, dokładnie o seniorach, którzy są naszymi podopiecznymi, którzy są ubodzy w relacje, są ubodzy w obecność drugiego człowieka, a dla nas są najważniejsi. Dlatego chcemy podkreślić w pisowni, że nasza działalność jest skierowana właśnie do nich.
A ci mali bracia to kto? To wy?
To nasi wolontariusze, którzy odwiedzają tych właśnie seniorów.
No i panie Marcinie, nie boli pana, że jest pan z małej litery nazwany małym bratem?
Nie, wcale. Mhm. To i tak jest podkreślenie dla mnie, że jestem kimś.
Czyli wy, mali bracia, pisani małymi literami, służycie ubogim pisanym z wielkiej litery.
Tak, w niczym to nikomu nie uwłacza. Mhm.
Oryginalna nazwa stowarzyszenia nie jest jednak polska, jest francuska i brzmi... Z góry przepraszam Francuzów za ewentualne połamanie nazwy. Le petit frère de pauvre. I to słowo ostatnie też jest z wielkiej litery. Tylko to ostatnie słowo, pauvre. Czyli to też jest jakby pomysł zaczerpnięty z oryginalnej nazwy.
Tak, to jest pomysł zaczerpnięty z oryginalnej nazwy, ponieważ należymy do Ogólnoświatowej Federacji Małych Braci Ubogich, która wywodzi się z Francji. Powstała w 1946 roku. Nasz założyciel Armand Marquez widział potrzebę służenia osobom, które są akurat ubogie w jedzenie, w opał. I to było po okresie wojny. I z grupką
drugiej wojny.
Z grupką wolontariuszy postanowił otworzyć takie stowarzyszenie, ale ci chodzący wolontariusze szybko zauważyli, że wśród tych osób największym problemem jest samotność. I na tym zaczęliśmy się skupiać, ponieważ oprócz tego, że ci wolontariusze właśnie przynosili czy prowiant, czy opał, czy wszystkie inne potrzebne rzeczy, spędzali z tymi seniorami czas na rozmowie, na po prostu byciu.
A kim był Armand Marquez?
Ja zawsze się śmieję, że był podróżnikiem, dlatego że oprócz nas, oprócz tej działalności, którą podjął, podróżował również po innych państwach. Jesteśmy w tej chwili w 10 państwach świata. Między innymi jesteśmy również w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Więc no, był to człowiek o niesamowitej charyzmie i też sile, ponieważ wiem, że z historii, że pierwotnie chciał założyć zakon małych braci ubogich, ale nie dostał zgody od papieża, więc otworzył stowarzyszenie, które w Polsce już jest od 20 lat, a na świecie już nie chcę się bawić w matematykę, bo boję się, że się pomylę. Już jest...
No ponad 80.
Ponad 80, dokładnie.
Aha. 20 lat temu na łamach miesięcznika W drodze w reportażu Andrzeja Niziołka mogliśmy przeczytać. Armand spostrzegł, że kiedy odwiedza starych ludzi, bardziej niż z pomocy, cieszą się z tego, że przyszedł. Zaczął im przynosić siebie, dawać poczucie, że nie są sami. Kwiaty przed chlebem, pomyślał i uczynił z tego hasło.
Tak, to jest nasze kluczowe hasło, kwiaty przed chlebem, ponieważ wiemy, że wolontariusze, którzy odwiedzali seniorów, przenosili również kwiaty i to zawsze była okazja do tego, żeby nawiązać taką pierwszą relację, zagaić po prostu rozmowę. I dlatego też jest mowa o tym, że przed pożywieniem, które oczywiście jest kluczowym w naszej egzystencji, ważne są kwiaty, czyli te wszystkie piękne rzeczy związane z obecnością drugiego człowieka po prostu.
Czyli bardziej gesty niż, może inaczej powiem, bardziej niesiecie gesty niż ten materialny posiłek.
Tak, dlatego nasze stowarzyszenie nie wykonuje czynności takich asystencko-opiekuńczych, których my nazywamy, które mówią właśnie o robieniu zakupów czy sprzątaniu. Naszą misją jest po prostu niesienie obecności drugiego człowieka w postaci wolontariuszy, którzy spędzają czas z seniorami po pierwsze na rozmowie, po drugie na budowaniu tej relacji, ale też na chodzeniu na spacery, czy też korzystania z naszych aktywności, które są w programie Obecność, to najbliższa to są wakacje jednego dnia, które już są tuż, tuż.
Niektórzy mówią, że w tych zabieganych czasach, bardzo mocno zmaterializowanych, dawanie tego własnego czasu siebie to jest najcenniejsza, najwartościowsza rzecz.
Tak, widzimy, niby to się tak wydaje u nas takie oczywiste, bo mówimy, że szukamy wolontariuszy, którzy są powyżej 18 roku życia i chcą dać 2 godziny z siebie dla drugiego człowieka, bo mówimy tutaj o regularnych odwiedzinach seniora na takie minimum 2 godziny w tygodniu. Ale wiemy z własnego doświadczenia, ponieważ w Poznaniu takich par mamy 120, my jesteśmy też w Gnieźnie, tam mamy 16 i mamy dużo historii wolontariuszy, którzy przychodzą i nagle się okazuje, że te 2 godziny to jest jednak dużo. Jesteśmy zabiegani i czasami naprawdę nam brakuje czasu na to, żeby usiąść, żeby pomyśleć, żeby spojrzeć na swoją twarz w lustrze na przykład i pogadać ze sobą samym, a co dopiero z drugim człowiekiem. Więc jesteśmy takim stowarzyszeniem, myślę, że które też odpowiada na potrzeby ludzi, którzy czują, że pieniądze to nie wszystko, że wiele rzeczy mają, wiele rzeczy posiadają, ale czegoś im po prostu brakuje i odnajdują to bardzo często w relacji z seniorem.
Mm-hmm. Ja oczywiście przypominam naszym słuchaczom numer do studia 618-654-654. Gdyby ktoś chciał o coś dopytać, zapytać, a może podzielić się jakąś refleksją na temat życia seniorów, to zapraszamy. Zanim jeszcze zajmiemy się tak już szczegółowo tym Państwa działaniem wśród seniorów, jak to wygląda, do czego zachęcacie, apelując o wolontariat, to jeszcze sięgnę do tych 10 krajów świata, w których działacie. Ja je wymienię. To jest Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, USA, Szwajcaria, Meksyk, Rumunia. I tak na przykładzie tego Meksyku, tak sobie z ciekawości sprawdziłem, bo Państwo tam mają na swojej stronie linki do każdej właściwie tej organizacji w każdym z tych państw. Tam mnie takie liczby przeraziły, wręcz że w takim Meksyku na przykład mamy 2 600 000 seniorów żyjących w samotności. I dla nich działa w ramach waszej organizacji 136 wolontariuszy, którzy pomagają 324 seniorom. Kropla w morzu potrzeb. Oczywiście zakładamy, że nie jest to jedyna organizacja, która wspiera seniorów. W żadnym kraju pewnie tak nie jest. No ale 2 600 000 w takim Meksyku. Zaraz przejdziemy do realiów polskich.
Tak, to jest kropla w morzu potrzeb. Każdy kraj, który należy do federacji, miałam okazję poznać przedstawicieli, ponieważ kiedyś byłam w Paryżu na takim zjeździe. I faktycznie każdy kraj ma inne problemy faktycznie. I też ma inną trochę działalność i również inną skalę. ponieważ już taka Francja już ma na przykład takich wolontariuszy 15 tysięcy. I już mówimy o zupełnie innych liczbach i o innym zupełnie dotarciu. Są też oczywiście inne instytucje, które, czy stowarzyszenia, czy fundacje, które na terenie danego kraju pomagają, ale jest to cały czas kropla w morzu potrzeb i to jest, myślę, że problem, który się pogłębia w każdym państwie, czyli starzejące się społeczeństwo i coraz większa rosnąca samotność, wynikająca głównie chociażby z cyfryzacji.
Mm-hmm. Francja, kilkanaście tysięcy wolontariuszy, ale siatka tych wolontariuszy budowana od kiedy tam?
Od 46, więc no mają trochę fory, jeżeli chodzi o Polskę, ponieważ my jesteśmy od 20 lat w Polsce. Nie jesteśmy też na terenie całej Polski, ponieważ na razie jesteśmy w 13 miastach. Natomiast funkcjonujących takich par w tej chwili w tych 13 miastach mamy około 800.
Ja też wymienię te miasta, żeby Państwo wiedzieli, może gdzieś usłyszą, że tam nie ma, to może będzie. Warszawa, Poznań, Lublin, Wrocław, Kraków, Łódź, Pruszków, Świdnik, Gniezno, Tarnów, Legionowo, Wałbrzych i Pabianice. Czyli to mogą być duże miasta, małe miasta, średnie miasta.
Tak, polityka jest taka, że najpierw stowarzyszenie powstało w Polsce zostało utworzone poprzez grupę studentów, która pojechała na praktyki do Francji, podpatrzyła tam pomysł i wróciła i zaczęła go realizować na terenie Polski. Powstało nasze stowarzyszenie w dużych miastach, między innymi w Warszawie, Lublinie i Poznaniu. Natomiast mamy też taką zasadę, że wokół dużego miasta powstają tak zwane satelity, czyli mniejsze miejscowości. I przykładem jest tutaj dzisiaj nasz wolontariusz z Gniezna, Marcin, ponieważ Gniezno jest satelitą Poznania.
Uspokajam Państwa, że pan Marcin zaraz też włączy się na całego do naszej rozmowy. A ja jeszcze zapytam tylko tak ogólnie i tu już może oboje Państwo coś powiedzą. Jak w ogóle żyją polscy seniorzy? Jak wygląda sytuacja polskich seniorów z Waszego punktu widzenia?
Znaczy tak, ja mam doświadczenie dosyć spore, ponieważ w momencie, kiedy senior się do nas zgłasza, to udaje się do niego do domu i poznaje jego historię, żeby też dobrze dobrać dla niego wolontariusza, więc widzę, jaka jest sytuacja seniorów i bywa różna. Wszystko zależy bardzo często od aktywności fizycznej, czy są sprawni fizycznie, ponieważ czy są mieszkańcami też dużego czy małego miasta, bo jeżeli senior jest sprawny, chętny, to duże miasto oferuje mu naprawdę bardzo dużo atrakcji, pomocy i w ogóle. Gorzej, jeżeli zaczyna się choroba. I mnie na przykład taką rzeczą, która zawsze bardzo przejmuje, to są więźniowie, ja zawsze to nazywam więźniami trzeciego, czwartego piętra, którzy są to seniorzy, którzy z powodu choroby już nie mogą z tego domu wyjść. Nie ma windy, nie ma dostosowanych schodów i oni po prostu wiedzą, że być może już nigdy nie zobaczą, nie wiem, nie poczują świeżego powietrza, nie zobaczą parku, nie zobaczą morza. I to jest taki dosyć duży trud seniorów z mojego punktu widzenia.
I pani dużo takich osób spotyka?
Niestety tak. Niestety tak. W zależności też oczywiście od osób, które się zgłaszają, ale takich historii widywałam kilka, widujemy w Poznaniu. Przykładem są chociażby nasze śniadania wielkanocne, czy kolacje wigilijne, kiedy wtedy dzięki naszym darczyńcom możemy sponsorować transport i wtedy bierzemy karetkę po prostu. I taka pani mówi, że to jest dla niej jedyna okazja, żeby raz w roku wyjść w ogóle z tego domu, nie? Bo to są ratownicy medyczni, którzy zniosą taką osobę na noszach, ale to jest jedyna szansa po prostu, żeby ktoś ją bezpiecznie zniósł na parter i przywiózł na takie wydarzenie.
Problem samotności to wielki problem?
Tak, myślę, że tak, ponieważ według naszych badań, tu już przejdę trochę do liczb, które mówią o tym, że wykonywaliśmy badania, może zacznę od tego, w zeszłym roku wśród osób powyżej 80 roku życia i 73% osób powiedziało, że żyją same po prostu. Połowa z osób powiedziała, że brakuje im towarzystwa. I tu podkreślam, ostatnio dużo o tym też mówię, dana, która mnie na przykład przybiła, że co trzecia osoba powiedziała, że czuje się niepotrzebna. Ponieważ kończą, to są osoby często, które kończą pracę zawodową, kończą opiekę nad wnukiem i właściwie nie mają już po co wstać. I to jest dla mnie straszne, że taki stan w ogóle funkcjonuje, bo to się od razu odbija na psychice, na zdrowiu fizycznym, które i tak już jest dosyć kruche i dosyć słabe.
I wtedy wy wkraczacie do akcji?
Tak, wtedy my wkraczamy do akcji. Teraz zaczyna się ta pozytywna część. Oczywiście, jeżeli taki senior postanowi się do nas zgłosić i przyjmujemy takiego seniora, wtedy wykracza koordynator wolontariatu, którym ja również jestem w Gnieźnie. Przyjmuje takiego seniora, przeprowadza z nim taki pogłębiony wywiad i szuka dla niego wolontariusza, osoby towarzyszącej, która będzie regularnie tego seniora odwiedzać i będzie spędzać z nim czas na rozmowie, po prostu byciu i wyciąganiu z samotności. Często mamy takie przypadki, że ta osoba, która faktycznie czuła się już niepotrzebna, nagle małymi kroczkami z powrotem zaczyna otwierać się na życie, na świat, na innych ludzi. I ten wolontariusz, który jest napisany z małej litery, robi naprawdę gigantyczne rzeczy w życiu tej osoby.
Przypomnę, w studiu między innymi Stefania Wnuk, koordynatorka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich w regionie wielkopolskim. Chcę panią zapytać jeszcze o ten moment, kiedy pani idzie pierwszy raz rozmawiać z tym seniorem, który, jak rozumiem, do was się zwraca, tak? To on wykonuje ten pierwszy krok?
Tak, albo też działamy przez instytucje zaprzyjaźnione. W Poznaniu to jest MOPR, czy też jakieś inne instytucje, które zrzeszają. Też nie chodzimy po domach, nie pukamy do drzwi. No, działamy przez różne. Czasami siedzą to słuchacze, czy radia, czy telewizja.
Czyli nie zachodzicie, tak? Nie zapowiedziane.
Nie. Chcemy też, żeby senior czuł się bezpiecznie, żeby wiedział, skąd jesteśmy, że na przykład przychodzimy z MOPR-u, z którym współpracujemy i oni wiedzą, że my też jesteśmy instytucją, która nie jest tutaj od dziś. W Poznaniu mamy to szczęście, że jest też marketing szeptany i widzą, że pani Zosia tam z czwartego ma fajnego wolontariusza i taka radośniejsza chodzi, to pani Krysia z trzeciego mówi, a może ja też bym chciała takiego wolontariusza. Także...
Bo też interesuje mnie ta pierwsza rozmowa. Jacy są seniorzy w tym pierwszym kontakcie? Czy oni tacy są głodni tej rozmowy i od razu takim entuzjazmem reagują na tę perspektywę spotykania się z waszymi wolontariuszami? Czy jednak trzeba jakieś bariery przełamywać i ta rozmowa jest trudna?
Ja czasami, znaczy tak, to wszystko zależy, bo oczywiście zależy też od osobowości, ale bardzo często spotykam się naprawdę z takim otwarciem niesamowitym i dla mnie to jest zawsze taka duża przygoda, tak rozmowa z seniorem. I po pierwsze, czasami są to osoby, które nie rozmawiają na co dzień z drugą osobą, więc jak ktoś przyjdzie i chce ich posłuchać i zada im pytanie, bo ja się wtedy bawię w takiego dziennikarza, co pani robiła, a gdzie pani pracowała, więc też ich aktywizuje do tego, żeby faktycznie sobie poprzypominać, wspominać.
I robi sobie pani notatki, czy nie?
Tak, robię. Robię, muszę robić, bo generalnie jest dosyć sporo seniorów i potem nie chcę, żeby po prostu jakieś szczegóły gdzieś mi umknęły. I potem, nie wiem, ktoś z czasem, czasami ta rozmowa trwa 2, czasami 3 godziny, ta osoba się otwiera i zaprasza mnie do swojego świata takiego i też do takiej historii całego życia. Niektórzy czasami mówią, ja nie wiem, jak to pani zrobiła, ale już dawno nikomu tyle nie powiedziałem o swoim życiu. Nawet kiedy się słyszałam, że mówi, Boże, to nawet dzieci moje tyle nie wiedzą, co ja pani powiedziałam. Także są chętni. Są takie oczywiście osoby, które są onieśmielone na początku i potrzebują trochę wsparcia, trochę faktycznie ciepła, czy też zaufania, ale przeważnie to jest przepiękna jakaś historia powiedziana, więc jestem po prostu, mam to szczęście, że poznaję te historie i kompletuję w pamięci, także.
A nie ma pani takiej pokusy, żeby tam tego seniora drugi raz odwiedzić? Czy pani chętnie przekazuje tego seniora, cudzysłów oczywiście z tym przekazywaniem, wolontariuszowi?
Jest tak, że ja i tak go odwiedzam, ponieważ w momencie, kiedy znajdę dla niego wolontariusza, to idę na tak zwane zapoznanie, tak jak jest w randce, to się ludzie zapoznają, u nas też się zapoznają. Idę ja razem z wolontariuszem, po pierwsze, żeby też zaaranżować to zapoznanie, ale też, żeby obie strony czuły się bezpieczne. Potem też czuwam, więc też dzwonię do seniorów, dzwonię do wolontariuszy, pytam, czy wszystko jest okej, więc kontakt mam, widzimy się na różnych wydarzeniach typu Wielkanoc, ale ja akurat mam taką drogę, że ja tak lubię właśnie poznać seniora, zapoznać, potem oczywiście otaczać go opieką, ale już żeby tak chodzić do niego regularnie, ja z tych takich w gorącej wodzie kąpanych ludzi, którzy po prostu coś nowego.
No i proszę państwa, jeden z takich wolontariuszy jest też gościem naszej audycji, to pan Marcin Graś z Gniezna, ale zanim chwila rozmowy z nim, to posłuchajmy sobie łagodnej, mam nadzieję, piosenki.
Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my. Jeszcze chcę ci wybaczyć, ciągle czekam na ten dzień. Jeszcze coś dla mnie znaczysz, jeszcze mało o mnie wiesz. Lepiej nie igraj z ogniem, jeszcze spali nas na wrok. Lepiej daj mi zapomnieć, albo zrób coś, powiedz coś. Au. Jeszcze nie chcę cię widzieć, jeszcze dookoła dym, jeszcze wszystko możliwe, nikt nie kłamie tak jak my.
Rozmowy po zachodzie.
A w dzisiejszej poniedziałkowej rozmowie 10 czerwca rozmawiamy o działalności Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Rozmawiamy o pomaganiu seniorom i to pomaganiu niematerialnym, bardziej takim duchowym, polegającym na po prostu obecności. I powiedziałem, że w studio dwoje gości, przypomnę, Stefania Wnuk, koordynatorka na Wielkopolskę tej organizacji, i pan Marcin Graś, wolontariusz z Gniezna. No i tu pytanie do pana, jak i dlaczego pan w ogóle został wolontariuszem?
Jak i dlaczego? To w ogóle zaczęło się od tego, że ja tak naprawdę, będąc w domu cały czas, zacząłem myśleć, co ze sobą zrobić. No bo tak szukałem jakiegoś wyjścia i znalazłem. Zgłosiłem się do stowarzyszenia. Za pierwszym razem, jak sobie dobrze przypominamy, mi nie wyszło, bo sprawy zdrowotne mi nie pozwoliły. Później wróciłem i od ubiegłego roku, od grudnia, działam.
Już tak na całego?
Tak, tak, na całego.
Ilu podopiecznych pan ma?
Dwóch. Dwóch podopiecznych, dwóch panów.
Na czym to polega? Jak pan organizuje sobie te spotkania i jak one przebiegają?
Ja je organizuję w taki sposób, znaczy czasem ogólnie panowie z domu opieki, więc ich odwiedzam regularnie raz, czasami nawet dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jak się umówimy i jak oni często mówią, kiedy przyjdziesz? Przyjdziesz jutro? Ja mówię, no przyjdę spokojnie. I znajduję na to czas, no ja poniekąd mam dużo wolnego czasu i staram się go, że tak powiem, tym zająć, bo to jest fajne, że tak powiem, pomagać komuś, jednocześnie pomagać sobie. Bo to też jest, że tak powiem, jakaś moja dewiza.
I czuje pan, że oni na pana czekają?
Tak, tak, czekają, nieraz dzwonią. Jak nie przyjdę z jakichś przyczyn, czy osobistych, czy zdrowotnych, powiedzmy w poniedziałek, to już mam telefon we wtorek. Stało się coś? Co się stało? Ja mówię, nie, no przyjdę, bo nie mogłem akurat i przychodzę we wtorek i, że tak powiem, spędzamy razem czas.
I o czym pan rozmawia z tymi panami?
Ja najczęściej ich słucham. Że tak powiem, z tych dwóch panów, jeden z nich miał, że tak powiem, otworzył się od razu sam z siebie, zaczął opowiadać, pokazywać, czym się zajmuje, bo akurat ten pan jest rysownikiem, który no, wydał kilka swoich wystaw, obrazów, sporo obrazów narysował i no, naprawdę rysuje mega. I otworzył się, że tak powiem, sam. Pokazywał, opowiadał po kolei, co się działo, dlaczego się znalazł w domu opieki, jak to u niego wyglądało. I z tym panem było łatwiej. Bo z tym drugim panem, którego, że tak powiem, dostałem jako wolontariusz, już było ciężej, bo pan był po przejściach zdrowotnych i w takiej trochę, no, prawie głębokiej depresji. I było z nim ciężko od początku, ale nawet panie, które, że tak powiem, tam są opiekunkami czy pielęgniarkami domu opieki, same zauważyły, że odkąd się pojawiały, zacząłem pojawiać u nich, to oni się jakby zmienili. Zaczął ten pan jeden rozmawiać częściej, że tak powiem, wychodzić. I ja to zauważyłem gdzieś po około miesiącu uczęszczania do domu opieki, że on wychodzi tak jakby z siebie. Zaczął się uśmiechać, pomimo tego, że nie ma nogi. Więc zaczął się tak jakby sam z siebie starać o to, żeby żyć i funkcjonować, walczyć o siebie. Bo nie było mu wcale lekko po drodze i walczył, i walczy dalej.
A to są faktycznie samotni seniorzy?
Tak, znaczy ja tak też podchodzę do tego, że można mieć rodzinę i można być samotnym. Bo niestety niekiedy rodzina no, może być zabiegana. Mogą po prostu, mają swoje sprawy i czasami o tych seniorach zapominają. Albo, nie wiem, mieszkają daleko, no i nie są w stanie na przykład finansowo przyjechać, odwiedzać regularnie, no bo no wiadomo, no muszą z czegoś żyć, muszą jakoś to też swoje życie, ale no z drugiej strony, no, że tak powiem.
I nie ma pan wtedy takiej pokusy albo odruchu silniejszego od jakby świadomej decyzji czy woli jakby wchodzenia w rolę kogoś z rodziny?
Nie. Nie, no nie mogę i nawet bym nie chciał. Bo rodzina jest rodziną, a ja jestem tutaj, żeby pomóc i żeby być. Jeżeli faktycznie ta osoba chce coś powiedzieć od siebie, no to mówi. Ale ja staram się nie ciągnąć za tak zwany język. Po prostu ta osoba się otwiera powoli. Ja to szanuję jako wolontariusz i daję jej czas i szansę na to, że mogła to zrobić sama. No bo jak się kogoś do czegoś zmusi, to nic z tego nie będzie. A widać to dobra opcja na to, żeby ktoś mi zaufał w tym takim po prostu dosłownym słowa znaczeniu.
Jak długo trwają takie spotkania?
Ja akurat, jeżeli o mnie chodzi, to jest dzień, jeden bądź dwa dni w tygodniu. Między godzina, dwie, trzy, w zależności tak naprawdę co robimy, czy jesteśmy gdzieś na dworze, typu spacer, typu ławeczka, albo jak już rozmawiamy, czasami to nawet nie spojrzę na godzinę, bo no spoko, no, ja mam dużo wolnego czasu, więc mi to akurat nie przeszkadza.
A zdarza się panu, że trafia się taki dzień, że rozmowa się nie klei?
Czasami tak, ale to, że tak powiem, chyba bardzo meteopatycznie.
Aha.
Tak, jak pogoda na dworze jest zła, no to nie każdy musi mieć humor. Ale i tak panowie się starają go mieć. Ja też.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy pan jakoś tak rozmawiając z podopiecznymi ocenia ich sytuację, postawę ewentualnych rodzin, czy nie?
Nie, nigdy nie zdarzyło się. Nie, nie zdarzyło się, bo, że tak powiem, nie wchodzę w te kompetencje. Nawet poznałem rodzinę tych osób, bo i jedną córkę, i tam jeszcze drugą osobę z rodziny. Bardzo miło, powstaliśmy, porozmawialiśmy, ale nie wchodzę w kompetencje rodziny.
Mhm. Tak, ja tylko dodam, że my też zawsze zachęcamy wolontariuszy do tego, żeby nie wchodzić w relacje rodzinne, ponieważ to są zawsze dwie historie i każdy medal ma dwie strony i nieraz już o tym przekonałam, że poznaję historię ze strony seniora i automatycznie pojawia się myśl na temat rodziny, ale z czasem zaczynam, nie wiem, też przy okazji różnych rzeczy poznawać historię rodziny i to są czasami dwie różne trudne historie i wolontariusz nie jest od tego, żeby teraz porządkować, czy wnikać, czy się angażować. Nie, wolontariusz jest od tego, żeby towarzyszyć, żeby rozmawiać, żeby budować swoją własną relację. Oczywiście wtedy też chcemy, też nam zależy na tym, żeby rodziny czuły się bezpiecznie, że się teraz, bo to jest nowość, pojawia się osoba z zewnątrz w relacji z mamą, tatą i rodziny się faktycznie czasami czują zaniepokojone. Dlatego też my stawiamy na to, żeby te relacje były bezpieczne, wolne od zależności finansowych, ponieważ nasi wolontariusze, jak wspominam, nie robią zakupów, ale też nie mogą przyjmować majątków i mieć przepisanego testamentu, bo mają to w porozumieniu, które podpisują. I staramy się być wolni, żeby rodzina też się czuła bezpiecznie. Fajnie, jak się ta rodzina włączy. Też czasami bywa tak, że pojawia się wolontariusz i nagle pojawia się rodzina. I to też jest ciekawa sytuacja, która jest dobra, ale nigdy z naszą ingerencją.
Mhm. A pan miał, panie Marcinie, te rozmowy z rodziną podopiecznych córką, tak?
Czy... Tak, czysto przypadkiem.
Ale była dobra ta rozmowa, taka sympatyczna?
Ona trwała może z 5 minut. Pani mnie zapytała po prostu, skąd jestem, opowiedziałem historię i było miło i no to ja muszę już iść, no i poszło.
Mhm. A zdarza się panu w rozmowie z tymi seniorami, z tymi, do których pan chodzi w odwiedziny, że pan mówi, a nie, tego niech pan mi nie opowiada, ja tego nie chcę wiedzieć.
Nie, ja słucham wszystkiego. Najlepiej jak się moi dwóch, jak nazywam gagatków, zbiorą, to po prostu czasami aż wióry lecą. Ale to są fajne historie, bo moi dziadkowie, moi rodzice opowiadali, że tak powiem, historię z lat już PRL-u, powiedzmy, byłego. I to są fajne historie, a oni, że tak powiem, wracają do tego, a ja lubię to. Ja tu po prostu słucham, te historie uwielbiam. Czasami przychodzę i czekam, o, ciekawe, o czym dzisiaj opowiedzą, czy będzie następna historia z pracy, typu, albo niosłem flagę, a ten to, a ten tamto. Tak to wygląda.
Mhm. Tak, żeśmy sobie tutaj przed audycją chwilę rozmawiali, no i tak przypadkiem się dowiedziałem, że pan również bywa tym swoim seniorom śpiewa.
Tak, u nas w DPS-ie są takie tak zwane śpiewające poniedziałki, tak to nazwę, że po prostu
dzisiaj.
Seniorzy... Tak, dzisiaj akurat mnie nie było, niestety, nad czym ubolewam.
Ale nie z powodu audycji.
Nie, akurat z innych powodów. I ja po prostu przyszedłem, oni śpiewają. No ja często się w to włączam, bo ja to po prostu lubię. Od zawsze gdzieś tam śpiewałem, gdzieś się udzielałem w tym temacie i ja to po prostu lubię.
Proszę pana o zaśpiewanie?
No razem z nimi, staram się razem z nimi.
Co na przykład?
Oh my god. Oni ostatnio śpiewali Głęboką studzienkę albo O Marianno. A też za Anny Jantar ostatnio się wzięli, więc idzie im dobrze. A Eleni uwielbiają.
A jak to panu idzie, może pan zademonstrował?
Nie, lepiej nie.
Dlaczego? Seniorzy nie uciekają, to pewno i nasi słuchacze nie uciekną.
Może niekoniecznie dzisiaj.
Dobrze. Rozumiem, że nie sam po prostu. Pan z nimi...
Z nimi razem, tak. Tam jest, że tak powiem, osoba, która zajmuje się typowo zajęciami terapeutycznymi. Ona prowadzi z seniorami zajęcia i przy okazji mają podzielone na każdy dzień coś innego. Więc na poniedziałek przypadają śpiewające poniedziałki.
Panie Stefanio, jakie najdłużej takie relacje się zdarzają w tej działalności waszego stowarzyszenia z seniorami? Jakie tutaj takie historie najdłuższe były?
Najdłuższa historia, która jeszcze trwa, to jest naszej pani dyrektor, która jej relacja z seniorką trwa chyba 16 lat albo 17. Nie chcę skłamać, ale na pewno 16.
No także to już chyba przyjaciółki.
To już jest tylko rodzina po prostu, także to już jest zupełnie inny poziom świadomości. Także ja pracuję w stowarzyszeniu od niespełna 3 lat i w Gnieźnie mam taką relację też trwającą około 3 lat. Tak jak przyszłam, to już 2 relacje były, trwają i one trwają do dzisiaj. Także mam również w zespole koleżankę, która jest koordynatorem wolontariatu, która jest również wolontariuszką od 12 lat. I tak jakby ona nie ma jednej relacji, ponieważ już ma też podopieczne, które po prostu odeszły, ale cały czas niezmiennie ma kolejne, także jest taka możliwość u nas. Bo też tylko dodam, że Marcin odwiedza swoich seniorów w Domu Pomocy Społecznej, który jest w Gnieźnie, z którymi współpracujemy również tu w Poznaniu z domami, ale przeważnie te odwiedziny odbywają się w domach seniorów. Także zachęcamy do tego, żeby po prostu senior otworzył...
To znaczy w mieszkaniach, w prywatnych mieszkaniach.
Oczywiście jest możliwość wyjścia na spacer, czy na kawę, czy spędzenia w jakiś inny sposób czasu, natomiast te spotkania odbywają się w domu seniora.
Czy państwo widzą w ogóle potrzebę rozbudowywania właśnie sieci wolontariuszy, czy potrzeba ich jak najwięcej? To znaczy, powiedziała pani, jakie są statystyki, ale czy do was zgłaszają się seniorzy po taką właśnie pomoc, o której mówimy, w takiej liczbie, że wy już nie nadążacie na przykład?
Bywają takie momenty, że tak. Może w Gnieźnie, a teraz oczywiście też mój apel do mieszkańców Gniezna, ponieważ w Gnieźnie mam tę sytuację odwrotną, że w tej chwili zgłosiło mi się już tylu wolontariuszy, że już nie wiem, co mam im mówić. Brakuje seniorów, więc jeżeli są jacyś seniorzy z Gniezna, to zapraszam. A w Poznaniu mamy teraz taką sytuację, że dziewczyny faktycznie mają po 10 zgłoszeń seniorów i po prostu szukają wolontariuszy i brakuje wolontariuszy, więc czasami bywają takie momenty, że tych zgłoszeń jest bardzo dużo. Natomiast wciągle mogłabym powiedzieć, że za mało, bo w mieście Poznań mieszka około 150 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. Znowu wrócę do niechlubnych statystyk i jak sobie pomyślimy, że powyżej 80 roku życia połowa z nich czuje się samotnie i chciałoby się pewnie otworzyć na obecność drugiego człowieka, no to liczby są miażdżące. To jest cały czas potrzeba, żeby zgłaszali się i wolontariusze, i seniorzy.
Panie Marcinie, a co dla pana jest najtrudniejsze w tej misji, której się pan podjął?
Najtrudniejsze w misji? Na początku w ogóle, jak zacząłem współpracować ze stowarzyszeniem, no był DPS, był trudny. Po prostu nawet z racji prywatnych jakichś tam swoich relacji, no DPS był naprawdę trudny. I patrząc na to cierpienie, bo niestety, ale osoby, które tam są, to są często osoby schorowane, które no po prostu cierpią. I to było chyba najgorsze, że będzie trzeba na to patrzeć. Tylko z drugiej strony nauczyłem się już na to patrzeć i widzę to po prostu inaczej. Innymi oczyma.
A to długo trwało u pana? To oswojenie się?
Około miesiąca czasu, mniej więcej.
A co panu daje największe zadowolenie?
Uśmiech i to, że dzwonią i mnie szukają, a już jak wchodzę i słyszę: o, przyszedł, hurra! Taki jeden z moich podopiecznych, to potrafi krzyczeć na cały korytarz, a drugi go uspokaja. No, nie zacytuję, bo musiałbym to opipać, więc, że tak powiem, no jest fajny, to akurat jest fajne. Albo telefon typu: o, dzisiaj cię znowu cię chwalili, znowu nie mogli się ciebie nachwalić, jak pani koordynatorka dzwoni i mówi tak.
Tak,
to jest
ostatnio
miłe.
Ostatnio jeden z jego podopiecznych powiedział, że ja mówię: jak tam Marcin? On mówi: no fajowy jest. Nic to nacisnąć po prostu.
Pięknie. Proszę państwa, wysłuchamy jeszcze jednej piosenki, a potem opowiemy, kto może zostać wolontariuszem i robić to samo, co robi pan Marcin.
La vita da, la vita chiede. L'eternità non ci appartiene. Se la rabbia ti avvelena troppo spesso i giorni, la paura ti impedisce di chiederti se torni. La libertà è un male o un bene. Ma dimmi tu cosa succede
dimmi una bugia di quelle vere. E incontrarsi per caso in una piazza affollata, con l'ansia di sentirsi fuori posto come fosse evaso da una storia forse troppo complicata, e ritrovarsi addosso una scelta, quella sbagliata. Come poi poteva ancora essere, non è, non è possibile. Niente terra ferma, solo isole, io e te, e la corrente a dividerle, a dividerle. E incontrarsi per caso in una piazza affollata, con l'ansia di sentirsi fuori posto come fosse evaso da una storia forse troppo complicata, e ritrovarsi addosso una scelta tutta sbagliata, mentre il tempo gira fuori tempo all'incontrario, dove respiravo, dove c'eri tu, in una storia che sai bene poi alla fine com'è andata. Incontrarsi per caso in una piazza affollata, con l'ansia di sentirsi fuori posto come fossi evaso da una storia forse troppo complicata, e ritrovarsi addosso una scelta, quella sbagliata.
Rozmowy po zachodzie.
Stefania Wnuk i Marcin Graś ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich są gośćmi tego wieczoru, który powoli dobiega końca. Ale zanim się skończy, to jeszcze powiemy, kto może zostać wolontariuszem w tym stowarzyszeniu i działać pomagając seniorom. A więc kto może, pani Stefanio?
Po pierwsze, to musi być osoba, która ma powyżej 18 roku życia. Górnej granicy nie mamy. Mamy nawet wolontariuszy, którzy mają 80 parę lat.
Czyli może być wolontariusz starszy od seniora, któremu pomaga.
Może być. Także z doświadczenia wiem, że zapoznałam kiedyś dwóch panów, którzy byli w podobnym wieku, i to zapoznanie wyglądało tak, że ich usadziłam, przedstawiłam i oni zaczęli tak rozmawiać, że przez 2 godziny ja się w ogóle nie odzywałam, bo mieli tyle te wspólnych tematów, więc to jest zdecydowanie szybciej niż młodsze pokolenie.
Czyli w minutę zostali kumplami.
Tak, minutę zostali kumplami. Ja nie byłam potrzebna, tylko bardziej do tego, żeby się uśmiechać, mówić, jak jest fajnie i ciekawe są ich rozmowy. Także...
Ale po minucie stwierdzili, że pani już może iść sobie, tak?
Tak, nie, że po 2 godzinach mi pozwolili, także już powiedzieli, że już zajmą się sami sobą. Także...
Nie przeszkadzaj nam.
Tak, to było mniej więcej w ten sposób. Natomiast drugi warunek to jest ta dostępność, o której już wspominałam, czyli te minimum 2 godziny w tygodniu. I faktycznie, żeby też mieć taką świadomość, że to jest wolontariat długoterminowy, bo są różnego rodzaju wolontariaty. Nasz jest długoterminowy, czyli mówimy to o takim zobowiązaniu, które będzie trwało jak najdłużej. Oczywiście nie ma u nas tutaj zakładanego jakiś tam smyczy, że teraz już jesteś nasz i cię nigdzie nie wypuścimy, bo życie bywa różne. I oczywiście zdajemy sobie tego sprawę. Natomiast żeby tak w tym czasie, kiedy się człowiek zgłasza, mieć taką świadomość, że tutaj się rozpoczyna relacja, rozpoczyna się coś ważnego. Kolejnymi cechami to jest oczywiście też empatia. To jest ciekawość. Ja zawsze mówię, że trzeba być ciekawym. drugiego człowieka. No i też komunikatywność na zasadzie takiej, żeby po prostu tą relację można było po prostu gdzieś nawiązać, żeby człowiek po prostu był na to otwarty, tak? Bo to nie znaczy, że trzeba być gadatliwym, bo czasami milczący wolontariusze są w cenie, bo senior przez cały tydzień nie ma z kim pogadać, więc jak przychodzi wolontariusz, jest ciąg półgodzinny i dopiero wtedy przychodzimy do normalnej rozmowy, bo senior potrzebuje się po prostu wygadać.
A gdyby wolontariusz chciał sobie na 3 tygodnie na wakacje wyjechać, a tu ma być 2 godziny tygodniowo przynajmniej u tego seniora swojego?
Od tego ma swojego anioła, czyli koordynatora.
Czyli który... panią na przykład?
Tak. Myślę, że też jest cecha tego wolontariatu bardzo dobra, też, że ma się koordynatora, który ogarnia te wszystkie sprawy, które są trudne, które są problemowe. Jeżeli na przykład wolontariusz chce wyjechać na dłuższy okres czasu, zgłasza nam to jest i może przejść inny wolontariusz. Albo my też wiemy, że senior jest sam i wtedy po prostu dzwonimy i też po prostu gdzieś tam opiekujemy się tym seniorem. Także dobrze wiedzieć, że jest koordynator, dobrze wiedzieć, że też u nas jak się zgłosi wolontariusz, przechodzi szkolenia, żeby w ogóle zostać wolontariuszem, trzeba przejść szkolenie wprowadzające, ale też później mamy dedykowane dla wolontariuszy szkolenie, jest też dostęp do psychologa, gdyby coś się działo. Także mają też wolontariusze integrację, więc są zaopiekowani również.
A kto nie może, albo inaczej, czy zdarzało się, że to wasze sito kogoś tam zatrzymało?
Tak, zdarzało się, że zaraz my mamy takie pierwsze spotkanie informacyjne. Po spotkaniu informacyjnym mamy się rozmowę kwalifikującą z wolontariuszem i też prowadzimy taki wywiad, więc też chcemy go dogłębnie poznać. I zdarzało się takie sytuacje, że my po prostu powiedzieliśmy, słuchaj, może to nie jest ten rodzaj wolontariatu dla ciebie, tak? Albo może nie ten czas, może spróbuj kiedy indziej.
A co było przeszkodą na przykład?
Na przykład właśnie mała dyspozycyjność wbrew pozorom. Komuś się wydaje, że ma, że tak, znajdę 2 godziny, a potem mówi tak, 8 godzin pracuję, potem mam jogę, potem mam, nie wiem, tutaj jadę gdzieś tam, potem mam angielski i jeszcze tutaj wcisnę i słychać, że naprawdę ktoś już jest przemęczony przed przystąpieniem do wolontariatu, a chce sobie jeszcze dołożyć kolejną po prostu aktywność. No i oczywiście też w formularzu też osoby karane nie są przez nas przyjmowane. I taki po prostu mamy warunek, żeby też senior czuł się bezpiecznie.
Mhm. Ja rozumiem, panie Marcinie, że pan też takie rozmowy przechodził i pan przez takie sito przechodził, tak?
Tak, tak. Przeleciałem przez sito. Zdałem egzamin.
A to było jakieś dla pana, nie wiem, krępujące, nerwowe?
Nie, to było, że tak powiem, takie normalne spotkanie przy kawie. Rozmowa kwalifikująca. Potem było szkolenie wprowadzające online.
Tak, online.
Które trwało około 2-3 godzin. Poznałem tam fajnych ludzi.
Bo pan jest ile lat wolontariuszem?
Pół roku.
Pół roku. Aha, tak mówiliśmy,
tak,
że od grudnia. I wtedy było to szkolenie, przed tym grudniem
tak,
było to szkolenie.
Tak, przed grudniem było szkolenie.
Aha.
Znaczy przed świętami Bożego Narodzenia było to szkolenie.
Mhm. Nie żałuje pan, rozumiem, tego kroku.
Nie, nie
A co
żałuję.
Na to pana bliscy, którym być może pan teraz poświęca mniej czasu niż wolontariusz?
Spokojnie, nie mają nic przeciwko.
Nie mają nic
Akurat
przeciwko.
W tym czasie są w pracy.
Dobrze. Proszę państwa, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich prowadzi szereg różnych innych też działalności. My tutaj mówiliśmy o tym wspieraniu właśnie w taki sposób seniorów, ale tak krótko jeszcze, pani Stefanio, co jeszcze robicie dla seniorów? W jaki sposób jeszcze z nimi działacie?
Znaczy działamy w ten sposób, że po pierwsze to jest nasz program Obecność, w którym główną tak jakby trzonem jest wolontariat towarzyszący, ale oprócz wolontariatu towarzyszącego robimy śniadania wielkanocne, kolacje wigilijne.
I to od 20 lat.
Od 20 lat, także i wtedy robimy na wszystkich naszych seniorów i wolontariuszy. W Poznaniu na takie spotkanie przychodzi 160 osób, więc staramy się też, żeby to było naprawdę takie ważne wydarzenie, ponieważ dla niektórych to jest jedyna wigilia, którą mają, ale robimy takie akcje, jak na przykład wakacje jednego dnia, kiedy to wolontariusz zabiera seniora na wakacje i wtedy mają też budżet na to, żeby gdzieś pojechać, żeby opłacić też gdzieś bilet wstępu.
Na jeden dzień, tak?
Na jeden dzień, na jeden dzień. Ale są też takie małe inicjatywy. Uśmiecha się do Marcina, bo Marcin teraz rozpoczął taką małą inicjatywę, to wtedy dwie lub trzy pary wolontariusz-senior nawiązują ze sobą współpracę i przez okres 3 miesięcy, podejmują wspólne aktywności. W przypadku Marcina ta mała inicjatywa wolontariuszy będą składać się z wycieczek, między innymi do Torunia.
Tak, mamy 3 wycieczki w planie, właściwie 4.
To będą pana pierwsze wycieczki te jednodniowe?
Tak, to będzie mała inicjatywa. Pierwsza wakacja jednego dnia również będą pierwsze.
Właśnie do Torunia, tak?
Tak, Toruń, Ciechocinek, Poznań, Licheń.
Taka objazdówka.
Tak, tak, tak. Wszystko podzielone na czas okres. Od czerwca do końca sierpnia.
Tak, ja tylko dodam oczywiście, że udział dla seniorów, jak i dla wolontariuszy jest bezpłatny, także tutaj w momencie, kiedy są podejmowane takie akcje, czy transport, czy wyżywienie, czy bilety wstępu są przez nas opłacane, my się utrzymujemy z datków naszych darczyńców, także dzięki temu nikt nie ponosi żadnych kosztów.
Słówko o telefonie zaufania.
Tak, z 1,5% naszego finansujemy nasz telefon zaufania do znalezienia na stronie internetowej.
A dla kogo on jest?
On jest dla seniorów. I taka nowość się teraz pojawiła, ponieważ on jest czynny od 17 do 20 i od całkiem niedawna od poniedziałku do piątku. Siedzi zawsze po drugiej stronie psycholog, więc ci seniorzy, którzy nie mogą być naszymi seniorami podopiecznymi, mogą skorzystać z telefonu zaufania. I ostatnio myślę, że też rzeczą jeszcze dodam z naszej działalności, to jest mówienie o tym problemie, tak? Bo to jest problem samotności i też zachęcanie, nie trzeba być naszym wolontariuszem, żeby się uśmiechnąć do sąsiadki, żeby podnieść jej zakupy, żeby pójść z nią na kawę, cokolwiek zrobić dla drugiego seniora, czy chociażby odwiedzić swoją mamę.
Czyli każdy może być wolontariuszem nieformalnym waszej organizacji.
Dokładnie tak. Także zachęcam do tego, żeby się naprawdę odważyć, żeby zagadać czasami do tego seniora, który gdzieś tam przemyka po klatce schodowej samotnie, czy też, nie wiem, odwiedzić naszych bliskich częściej, żeby poświęcić im czas. Oni naprawdę mają bardzo dużo nam do przekazania i to dobrych i ciekawych rzeczy.
Gdyby ktoś, słuchając tej godziny, chciał zostać waszym wolontariuszem, gdzie ma się zgłosić?
Przez stronę internetową malibracia.org.pl. Tam trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, ale też może podam numer telefonu, gdyby jakiś senior może chciał się do nas zgłosić, bądź jakiś wolontariusz miał też pytania. Mój numer telefonu to jest 534-833-966.
Ja może powtórzę. 534-833-966.
Dokładnie tak.
Może jeszcze raz i zakończymy.
534-833-966.
No bo senior to nie zawsze tak szybko zapisze. Tak. Dziękuję Państwu bardzo. Stefania Wnuk i Marcin Graś ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich byli naszymi gośćmi w tej godzinie.
Dziękujemy bardzo.
Rafał Reguski. Jarosław Pachczyński, dobranoc.